Chciałem się podzielić z wami fragmentem z Ewangelii Łukasza, który pewnie wszyscy bardzo dobrze znacie, ale mam nadzieję, że wybaczycie, że po raz kolejny będziemy o tym samym mówić, ale może z innej perspektywy, może czegoś nowego się dowiemy. Otóż dojdziemy za chwileczkę do tego fragmentu, który chcę się z wami podzielić, ale chciałem tylko jakby tym wstępem powiedzieć to, że gdy patrzymy na życie Jezusa, to wydawać by się mogło, że to jest, to gdy on przyszedł na ziemię, to był takim przywódcą religijnym, bo mówił o Bogu cały czas i ludzie za nim szli, ale gdy czytamy Ewangelię i widzimy to, jaką miał posługę, to tak widzimy, że jakby jego grupą docelową to chyba nie byli ci ludzie religijni. Ci, którzy mówili o Bogu, ci, którzy mieli głosić Boga innym, faryzeusze, uczeni w piśmie, sadyceusze, to jakby nie do końca była jego grupa docelowa, bo jakby on był bardzo specyficzny w stosunku do tych ludzi. Natomiast gdy czytamy Ewangelię, widzimy, że raczej ci, którzy byli odrzuceni, ci, którzy byli zgubieni, ci, którzy przez tych uczonych w piśmie, tych faryzeuszy, tych religijnych ludzi, byli traktowani gorzej. To byli ci ludzie, którzy lgnęli do Jezusa i byli wokół Niego bardzo często. I tak naprawdę to jest ciekawe, że gdy czytamy Ewangelię, widzimy, że wszędzie, gdzie Jezus się pojawiał, gdzie nauczał, to pojawiały się tłumy ludzi, którzy byli chętni do tego, żeby Go słuchać, bo oczekiwali czegoś. A ci religijni ludzie, gdy przychodzili do Jezusa, to po to, żeby Go na czymś przyłapać, żeby jakoś tu wyłapać jakieś kontrowersje, żeby coś tutaj mu przyłożyć, nie? Ale dlaczego tak było? Wydaje mi się, że dlatego, że Jezus zupełnie inaczej patrzył na ludzi, z którymi przebywał. Zupełnie inaczej patrzył na ludzi, do których Bóg go powołał, pomiędzy którymi Bóg go postawił. Wiecie, ci uczeni, ci religijni ludzie na ogół bardzo jasno mieli uporządkowane i jakby ucharakteryzowane wszystkie rzeczy. Mieli idealnie podzielonych wszystkich ludzi. To są ci dobrzy, a to są ci źli. To są ci bogaci, a tu są ci biedni. Tu są ci, nie wiem, jakie jeszcze takie grupy. Tu są ci piękni, a tu są ci brzydcy. Tu są ci z PiS-u, a tu są ci z Platformy. Tu są ci i ci. Wszystko idealnie podzielone. Wszyscy posegregowani na konkretne grupy. Nie? I wiecie, nawet uczniowie mieli taki sposób myślenia, bo pamiętacie, gdy pojawił się człowiek, który był ślepy od urodzenia, to uczniowie pierwszą rzecz, którą zobaczyli, to gdy ten człowiek się pokazał, to kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się urodził ślepy? Od razu takie zaszeregowanie. Jest ślepy, jest jakiś problem, to znaczy jest to konsekwencja czegoś konkretnego. Nie? Zgrzeszył? Kara. On zgrzeszył albo jego rodzina? To on się urodził ślepy. Po prostu cały czas tak wszyscy ludzie tak posegregowani według pewnych schematów. Ale Jezus zupełnie inaczej patrzył. Chociażby w tym przypadku on powiedział, że ani on, ani jego rodzice, ale ślepym jest dlatego, żeby się na nim objawiła chwała Boża. No zaraz, ale to tak trochę nie pasuje. No. Przecież jak jest ślepy, to znaczy, że musiał być jakiś grzech w jego życiu, czy coś, albo w jego rodzinie. I segregowanie ludzi, uporządkowanie ich według pewnych schematów. A Jezus całkowicie rozbijał te rzeczy. On zupełnie inaczej patrzył na ludzi niż ci wszyscy, którzy wokół Niego byli. I ta historia, którą chciałem, żebyśmy teraz przeczytali, historia, te trzy słynne przypowieści, które Jezus mówi w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Tutaj widzimy od pierwszego wersetu, gdzie jest powiedziane, że do Jezusa zbliżali się wszyscy celnicy i grzesznicy. I po co oni przychodzili? To byli ci odrzuceni, ci ludzie, których nie chciano, którzy byli odrzuceni, którzy byli gorzej traktowani przez tych religijnych. Grzesznicy, celnicy, nie? Ludzie z urzędu skarbowego, no to przecież to jak to ktoś kiedyś powiedział, to, że ktoś nie ma łusek i jakichś takich wyłupiastych oczu, to nie czyni z urzędnika skarbowego człowieka. W takim kabarecie kiedyś tak było powiedziane. Wiecie, to byli ludzie, którzy byli odrzuceni całkowicie, ale przychodzili do Jezusa, aby Go słuchać. Aby Go słuchać. A w drugim wersecie czytamy, że faryzeusze zaś i uczeni w piśmie, czyli ci ludzie, którzy religijni, ci dobrzy, co robili? szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje, jada z nimi. Po prostu patrzyli na Jezusa, żeby, ach ty, co ty robisz w ogóle? Żeby go przyłapać na czymś, żeby go coś oskarżyć, żeby podważyć jego autorytet. Jezus widział tych wszystkich ludzi, te dwie grupy tych ludzi, którzy w pewien sposób działały i zaczął im mówić takie podobieństwa. I te trzy słynne przypowieści, te podobieństwa, które wszyscy bardzo dobrze znamy. Pierwsze z nich to jest o tej zgubionej owcy. Jezus do nich mówi tak. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Wiecie, Jezus zaczyna mówić do nich i mówi tak, słuchajcie, któż z was? I ci ludzie od razu wiedzieli, o co chodzi. Bo oni dokładnie tak postępowali, że gdy zgubi się ta jedna owca, to zostawia się te 99 na pustkowiu i idzie się szukać tej jednej, tej zgubionej, tej, której tak bardzo brakuje. Wiecie, nie mówi się tak, tej jednej mi brakuje, ale co mi tam, przecież jeszcze mam 99, co się będę przejmował tą jedną. Nie? Nikt z was tak nie robi, Jezus do nich mówi. I wiecie, to jest ciekawe, że gdy nam czegoś zabraknie, gdy coś zgubimy, to szukamy tego. I bardzo często to jest tak, że gdy nam zabraknie czegoś cennego, coś, co zgubiliśmy, to świadomość, że inne rzeczy nie zgubione są, że mamy inne rzeczy, wcale wiele nie pomaga w tym, że straciliśmy tą jedną rzecz. Spróbujcie sobie wyobrazić takie coś, że żona dzwoni do męża i mówi, wiesz co, kochanie, zgubiłam gdzieś pierścionek zaręczynowy, ale nie przejmuj się, przecież mam jeszcze szminkę. Nie? No, wiecie, to, że masz coś, w momencie, gdy zgubiłeś coś cennego, to wiele nie pomaga, bo zgubiłeś coś, co było bardzo cenne. Wiecie, i gdy zgubisz coś, to koncentrujesz się na tym, bo chcesz to odnaleźć. Brakuje ci tego, co ci zabrakło. Nie? Jak pomocne jest to, że gdy coś zgubisz, że masz dużo jeszcze innych rzeczy przy okazji. Wiecie, to jest ciekawe. Ostatnio Kuba w pracy, gdy był, to swój płaszcz powiesił razem z innymi płaszczami. No i co się okazało, gdy już koniec pracy, wie, że chce wziąć swój płaszcz i wracać do domu, patrzy, a to nie jest jego płaszcz. Ktoś inny po prostu wziął jego płaszcz, a zostawił mu jakiś stary, taki w ogóle, który do niczego się nie nadaje. No i co z tego, że ktoś mógł powiedzieć, no ale przecież masz płaszcz, nie? Ale to nie jest ten, który był mój, którego ja chciałem, którego sobie kupiłem, który był takim, którego ja lubiłem. Co z tego, że mam jakiś inny, ktoś mi zostawił? Ale w tym się nie da chodzić, to jest zupełnie co innego. Albo pamiętam taką sytuację, jak kiedyś, jak chłopcy byli mali, sorry Dawid, Kuba się zgubił nam gdzieś na parkingu pod sklepem. Gdzieś tam po prostu był jeszcze bardzo malutki. I my pamiętam, wysiadaliśmy z samochodu, ja gdzieś tam musiałem jeszcze zamykać coś w samochodzie, nagle on gdzieś sobie poszedł. Bo okazało się, że później myślał, że to jest mama i pobiegł za jakąś panią, a to nie była mama. I my po prostu w panice zaczynamy szukać, co się dzieje, gdzie on jest, no bo nie ma nagle, na dużym parkingu pod centrum handlowym nie ma naszego syna. Wiecie, wyobraź sobie teraz, ja dzwonię do Reni i mówię, wiesz co, Renia, no jest taki kłopot, Kuba się zgubił. Ale nie przejmuj się, jeszcze jest Dawid, został przecież, nie? Wiesz, to, że coś masz, coś, co ci zostało, coś, czego nie zgubiłeś, to wiele nie pomaga w tym, że coś straciłeś, coś zgubiłeś. Wiecie, i Jezus mówi bardzo ciekawie, że radość jest ogromna, gdy się znajdzie ten jeden grzesznik, ten jeden, którego po prostu, wow, był zgubiony, gdzieś się zagubił, gdzieś tam po drodze i odnalazł się. I że jest. Wiecie, oczywiście dla faryzeuszy to musiało być coś, no ale co? No po prostu jak możesz tak mówić, że większa radość z jednego grzesznika niż z tylu sprawiedliwych? No przecież większa radość jest z tego, że jakiś grzesznik się odnalazł, niż z tego, że my jesteśmy tacy sprawiedliwi. Wiecie, oni byli bardzo sprawiedliwi. W 18 rozdziale Łukasza jest takie ciekawe podobieństwo, gdzieś od 10 wersetu, gdzie Jezus mówi, że dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. I faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo ten oto celnik. O, dzięki Ci, że nie jestem taki. Ach, ja jestem właśnie. Ja poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. Jestem taki sprawiedliwy, jestem taki wspaniały. Dzięki Ci, Boże, że nie jestem jak tamci. Ci zgubieni, ci celnicy. A Jezus potem mówi, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wow. Wiecie, jaka jest moja postawa? Czy patrzę na ludzi i mam ich od razu zaszeregowanych w grupę, że to jest ten dobry, a to jest ten zły, to jest ten taki, a to jest tamten? Czy po prostu patrzę na ludzi i widzę, ten ktoś jest zgubiony. Zgubiony. I potrzebuje się odnaleźć. Potrzebuje Boga. Bo w niebie jest ogromna radość, gdy ten jeden, który się zgubi, odnajdzie się. I potem Jezus przechodzi dalej i mówi, bo to można powiedzieć, że to było tak do mężczyzn, pasterzy, którzy zgubili, a za chwilę mówi też do kobiet, żeby było, że on też do każdego ma coś do powiedzenia. Albo która niewiasta, od 8 wersetu, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła i nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie, a znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, weselcie się ze mną, gdy znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Wiecie, kobieta, która zgubiła jakąś monetę i to była na tyle ważna moneta, że nie mogła wyjść z domu z 9, powiedzieć, a, no sorry, jedną zgubiłam, ale 9 jeszcze mam, nie jest źle. Nie, po prostu zostawiła wszystko i zaczęła szukać tej jednej monety, którą zgubiła. I szukać, i szukać, i szukać, i aż w końcu znalazła. Jaka była radość. Wiecie, i to jest niesamowite. To mi mówi o tym, jak ważne jest to, żebyśmy patrzyli na ludzi trochę inaczej niż ten świat patrzy. Wiecie, jak wartość ogromną ma ta zgubiona dusza w oczach Bożych. Wiecie, to jest niesamowite, że Bóg... Przecież mieliśmy niedawno święta, którym mówiliśmy o tym, że Jezus przyszedł na ziemię. Bo dlaczego? Aby zbawić to, co zginęło, a znaleźć i odszukać i zbawić to, co zginęło. Wiecie, my czasami nie przywiązujemy do tego wagi, tak się gubimy w tym wszystkim i tak przechodzimy tak do porządku dziennego nad wieloma rzeczami, które są wokół nas, które widzimy. Widzimy ludzi, którzy są zgubieni, ale czasami jesteśmy tacy znieczuleni na tym punkcie i nie widzimy, jak wielką wartość ma ta zgubiona dusza w oczach Bożych. Do momentu, w którym czegoś nie zgubimy. Wiecie, wyobraź sobie, na przykład będąc kobietą, bo mężczyzna może też sobie to już utożsamić z tym, ale w trochę innym kontekście, ale że masz torebkę. Jakie emocje tobie towarzyszą, że masz torebkę? No masz torebkę, no fajnie, jest, mam torebkę obok siebie. Nie masz z tym żadnych emocji, no po prostu jest, chyba że to jest jakaś nowa, jakiś prezent kogoś cennego, ale po jakimś czasie znowu to jest po prostu, no torebka jest obok mnie. Ale jak zgubisz tą torebkę, jakie emocje wtedy zaczynają się pojawiać. Zgubiłam torebkę. Torebka damska to jest coś nieprawdopodobnego, bo niezależnie od tego, jak duża jest, zawsze będzie za mała. To jest jakieś taka coś niesamowitego. Ale zobacz, jak zgubisz tą torebkę, to zaczynają się wtedy pojawiać emocje. Zaczyna się pojawiać, jejku, gdzie to jest, gdzie ja mam, potrzebuję. A jakie emocje się pojawiają, gdy znajdziesz tą torebkę? Ja nie powiem z kim, ale kiedyś wracaliśmy z jakiejś podróży, jakiejś chyba szkoły biblijnej czy skądś i gdzieś tam jedziemy autostradą. Słuchajcie, jedziemy autostradą i to było takie niesamowite. I dzwoni pastor Tomek z Wrocławia i mówi, słuchajcie, dzwoni do mnie, bo miał mój telefon, mówi, słuchaj, czy nie zgubiliście torebki? A ja mówię, jakiej torebki? Jedziemy na autostradzie, a tu nagle z Wrocławia dzwoni Tomek i mówi, czy torebki nie zgubiliście? Ale ja mówię, ale o co chodzi? Mówi, to zapytaj się wszystkich w samochodzie, czy torebki nie zgubili. No więc pytam się. A tu nagle okazuje się, że jedna kobieta w samochodzie mówi, moja torebka, gdzie jest moja torebka? Nie mam torebki. Co się okazało? Ta torebka została w restauracji, w której się zatrzymaliśmy po drodze, przy autostradzie. I panie, które tam były w tej restauracji, znalazły tę torebkę i ponieważ chciały ją oddać, nie wiedziały, jak to zrobić, to otworzyły tam tę torebkę i tam był traktat ewangelizacyjny. Traktat właśnie z Wrocławia, z kościoła we Wrocławiu, gdzie był numer telefonu do pastora Tomka. Więc zadzwoniły pod ten numer i mówią, że znalazły taką torebkę. Więc Tomek się od razu domyślił, że to chodzi o kogoś z Warszawy, bo to była na trasie do Warszawy. No i dzwoni do mnie, że jest torebka. Więc wróciliśmy tą autostradą przy pierwszym zjeździe, wróciliśmy z powrotem, pojechaliśmy tam na to miejsce. Co się okazuje, torebka jest. Wiecie, jaka była radość, że ta torebka się znalazła? To była niesamowita radość. Bo coś było zgubione i się odnalazło. Wiecie, ja po prostu naprawdę, tak, nie wiem, mam, takim moim pragnieniem jest to, żebyśmy w tym nadchodzącym roku tak nauczyli się patrzeć na siebie nawzajem takimi oczami, jak Bóg na nas patrzy. Żebyśmy też ludzi, którzy są wokół nas, widzieli ich tak, jak Bóg na nich patrzy. Bo to zmienia całkowicie perspektywę, bo później po tych dwóch przypowieściach Jezus przechodzi do tej trzeciej przypowieści, którą wszyscy bardzo dobrze znamy, o synu marnotrawnym. O tym, szczególnie to ja chciałbym dzisiaj o tym ojcu powiedzieć. Nie? Bo tu widzimy, nie będziemy czytać, możecie sobie to przeczytać od 11 wersetu do końca praktycznie tego rozdziału. Ale ten młodszy syn przychodzi do swojego ojca i mówi, tato, wiesz co, daj mi to, co mi się należy. Wiecie, normalnie to każdy syn dostałby swoje dziedzictwo, spadek po tym, jak już ojciec odejdzie. Ale ty syn w swojej głowie miał, ojcze, po prostu jakoś się dobrze trzymasz. Jakoś nie wygląda na to. Oczywiście to nie jest tak powiedziane, ale ja to sobie tak wyobrażam. Ojcze, ty się za dobrze trzymasz. Tak nic nie wskazuje na to, że dostanę tą moją część, jak jeszcze będę chciał ją wykorzystać, póki jestem młody. Bo później, jak już będę stary, to po co mi tyle pieniędzy? Nie zaszaleję za bardzo. Ojcze, to po prostu, wiesz, no, jakby ci to powiedzieć, no. Udawajmy, że ty już umarłeś i daj mi tą moją część mojego spadku. Wiecie, to brzmi tak brutalnie, ale czyż mniej więcej nie do tego to się sprowadzało? Ojcze, daj mi to, co mi się należy. No przecież ten ojciec nie miał konta oszczędnościowego gdzieś w banku i mówi, synu, tutaj jest, nie wiem, wykupiłem ci polisę taką, tutaj ci dobra, spieniężę to wszystko i dam ci pieniądze. Nie, ojciec musiał sprzedać część swojego majątku, musiał spieniężyć, nie wiem, sprzedać ziemię, sprzedać część całego majątku, który prawdopodobnie mógł być budowany przez wiele pokoleń. Po to, żeby dać swojemu synowi. Żeby to spieniężyć, żeby on mógł to wziąć. Tą swoją część, którą on chciał. A w tamtych czasach też ogromna tożsamość była w tym, co oni posiadali, w tej ziemi, którą mieli. A ten ojciec musiał się tego pozbyć, bo ten syn zapragnął żyć swoim życiem. Zapragnął być po prostu wolny. Wiecie, niesamowite jest to w tej historii, że ten syn, jeśli chodzi o relacje z ojcem, był daleko od niego na długo, zanim opuścił dom. Był fizycznie w domu, ale swoim sercem już był dawno, dawno poza domem. Dawno temu. I wiecie, to jest niesamowite, że to... Być może to był tego typu syn, który, gdy rodzina cała przysiada do stołu, no to on niechętnie tam do tego stołu siada. Może to jest taki człowiek, który jakby wolał przesiadywać sam w swoim pokoju, zamiast być ze swoją rodziną, ze swoim ojcem, matką. Może to jest tego typu syn, który zawsze ma nie wyciąga słuchawek z uszu, bo cały czas tylko jest tam zamknięty w swoich czterech ścianach, w swoim świecie. Który nie podnosi oczu z nad swojego smartfona, tylko co chwilę coś tam robi i po prostu nie ma go. jest, po prostu fizycznie jest w domu, ale swoimi myślami, swoim sercem jest gdzieś daleko, zupełnie w innym miejscu. I wiecie, i ciekawe jest to, że ojciec zdecydował się zrobić coś niespotykanego. Postanowił, że pokaże mu, że on jest ważniejszy niż jego reputacja, niż jego pieniądze i pozwoli mu odejść. Wiecie, i myślę, że gdy ci faryzeusze i ci uczeni w piśmie słyszeli to, co Jezus opowiadał, to pewnie od razu im się pojawił taki werset w głowie. A jest taki werset w Starym Testamencie, który od razu się pojawia w głowach, gdy ktoś jakiś legalista stoi i po prostu słyszy takie rzeczy. Piąta Mojżeszowa 21, od 17 do 20. O czym jest ten werset? O ukamieniowaniu zbuntowanego dziecka. Ojcze, to dlaczego ty mu dałeś te wszystkie, dlaczego ten ojciec mu dał ten majątek, a nie powinna go kara spotkać za to, że się buntuje przeciwko ojcu, że chce to, nie tego, i nie jest posłuszny swojemu ojcu? Ale wiecie, ten ojciec dokładnie wiedział, że prawdziwa miłość nie wypływa ze strachu, z tego, że ktoś mnie zwiąże do miejsca, w którym jestem i że nie pozwoli mi się ruszyć i tak dalej. Nie. Wiecie, prawdziwa miłość nie boi się zaryzykować straty. Prawdziwa miłość nie boi się zaryzykować utraty czegoś. I ojciec dokładnie wiedział i pokazał swojemu synowi, jak bardzo go kocha, bo nie bał się zaryzykować to, że straci, żeby pokazać mu, jak bardzo go kocha. Wiecie, to co ostatnio też mówiliśmy, że wiecie, można dawać bez miłości, ale nie można kochać bez dawania. I ojciec postanowił, synu, okej, weź to, co jakby należy się tobie, ja ciebie kocham. Rób, jak chcesz. Ale jednocześnie powiedział mu, musiał mu dać do zrozumienia, że słuchaj, zawsze cię będę kochał. Zawsze cię będę kochał. Niezależnie od tego, jak się twoja droga potoczy. Co zrobisz z tym wszystkim, będę cię kochał. I syn odchodzi. Bawi się. Po prostu fura, skóra, komura. Impreza za imprezą. Fajnie jest. Być może sobie kupił ostatnio to tu w Warszawie słynne jakieś złote Ferrari, nie, Lamborghini, które rozbił gdzieś tam na skrzyżowaniu i tak dalej, i tak dalej. Nie, po prostu miał dobre zabawy, bawił się, tak jak to młodzi ludzie często lubią się bawić, nie? Ale w pewnym momencie, gdy wszystko się posypało, wszystko się skończyło, dochodzi do zrozumienia, że stracił coś więcej niż pieniądze. Przepuścił cały ten majątek, ale tak naprawdę stracił coś o wiele więcej niż te pieniądze, bo stracił relację ze swoim kochającym ojcem. Zgubił się gdzieś tam po drodze. W tych wszystkich decyzjach, które podejmował, zgubił się. I tak naprawdę ten ojciec, który tak go kochał, po prostu czy on mnie nie przekreślił już przez to, co zrobiłem? Czy ten majątek, który był kumulowany przez mojego ojca, być może przez jego przodków, czy to tak naprawdę ja przecież straciłem to w, nie wiem, tygodnie, miesiące, w latach, ale on tak wiele to poświęcił na to, żeby to skumulować, a ja to wszystko straciłem. Może przynajmniej wrócę i będę sługą. I będę pracował u mojego ojca. Wiecie, czasami jest tak, że my możemy myśleć w naszym życiu, że poprzez decyzje, które podejmujemy, przez rzeczy, które robimy, całkowicie zgubiliśmy się i odeszliśmy od tego, który jest kochającym ojcem. Być może myślimy, że już wszystko utracone, że to, co zrobiłem, zamknęło drzwi i już nie ma powrotu do ojca. Ale tak nie jest. Tak nie jest. Bo w tej historii dokładnie widzimy, że ten syn ryzykuje i wraca do domu. Myśląc, że będę musiał pracować, będę sługą, ale i tak jako sługa będzie mi lepiej niż to, co teraz, do czego doprowadziłem swoje życie. Wiecie, i w tej historii, gdy czytamy to, to po prostu zaczyna dziać się coś, co po prostu ci ludzie, którzy słuchali, no, to im się w głowach nie mieściło, że coś takiego mogłoby się wydarzyć, że coś takiego będzie miało miejsce. Wykracza poza zrozumienie tych słuchaczy. I nasze także. Bo to pokazuje nam, jakie jest serce Boże wobec ludzi, którzy się zgubili. Bo gdy jest powiedziane tak, gdy on jeszcze był daleko, idąc do domu, ojciec go zobaczył. Jego oczy były zwrócone na drogę i wypatrywał swojego ojca i swojego syna. I gdy go zobaczył, to jest ciekawe, bo w tym wersecie, może przeczytam, to jest werset, o, 20 werset. Gdy ten syn wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. I co zrobił? Dokładnie. Wiecie, ale to, co zrobił ten ojciec, to, co tutaj byśmy chcieli włożyć w te słowa, które są, to wszystko zależy od tego, jak patrzymy na ludzi. Czy patrzymy na ludzi tak, jak ci patrzyli ci uczeni, faryzeusze, ci ludzie, którzy, religijni, dobrzy, źli. Nie, wszystko uszeregowane. Bo gdybyśmy według tych kategorii, takich ludzkich patrzyli, to gdy ojciec ujrzał go z daleka, to być może byłby zły, rozczarowany tym, co zrobił jego syn. Mógłby być, nie wiem, zażenowany, jak on może wracać tutaj jeszcze do mnie po tym, co mi zrobił. Ale ten ojciec patrzył zupełnie inaczej. Powiedziałem, że użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Był pełen współczucia. Ale ktoś mu powiedział, ale czy ty zapomniałeś o tym, co on ci zrobił? Czy ty zapomniałeś, jak bardzo cię zranił, jak bardzo zrobił coś przeciwko tobie? Nie zapomniałem, ale rzucił mu się na szyję i całował go. Wiecie, ciekawe jest to, że ja tak czytałem ten fragment, tak sobie zadałem pytanie, po prostu, co jest takiego niesamowitego w Bogu, że dał nam wolną wolę. Jak niesamowity Bóg ma zaufanie do tej miłości, że nie bał się zaryzykować to, że my odwrócimy się od Niego. On wiedział nawet, że my prędzej czy później się od Niego odwrócimy, ale mimo to dał nam wolną wolę i powiedział po prostu, nie jesteście moimi robotami, nie jesteście marionetkami. Ja chcę, żebyście kochali mnie. Nie z powodu tego, że was do tego zmuszam, że się boicie, ale dlatego, że rozumiecie to, jak bardzo ja was ukochałem. Wiecie, dlaczego te ręce, które teraz obejmowały tego syna i tuliły go, dlaczego te ręce nie powstrzymywały go przed tym, jak on odchodził? Pozwoliły mu odejść. Te same ręce, a teraz go tulą, ściskają. Wiecie, ja wierzę, że dlatego, że ojciec pragnął społeczności, pragnął relacji. Tego pragnie ojciec. Pragnie relacji ze swoimi dziećmi. On nie chce, by syn był w domu na siłę, bez relacji, bez tej prawdziwej, czystej relacji z ojcem. Co by to było, gdyby syn na siłę został w domu, ale nie byłoby tej relacji? Ojciec chciał, żeby była ta, pomiędzy nimi ta prawdziwa relacja wypływająca z miłości. A ktoś mi powiedzi, ale ten syn twój przekroczył wszystkie zasady, jak możesz go tak teraz traktować? Był w tej kategorii i przeszedł do tej kategorii, więc powinieneś go traktować tak, jak traktujesz tych, którzy są w tej kategorii. O nie. Bo on był zgubiony, ale odnalazł się. Był zgubiony i odnalazł się. I jak mówiliśmy na początku, niebo jest, raduje się, gdy widzi, gdy ten, który jest zgubiony, ten, który gdzieś tam, grzesznik, który się nawraca, to całe niebo się raduje. Bo oto ten, który był zgubiony, jest odnaleziony. Przyszedł do ojca i powiedział, ojcze, tak jak ten syn powiedział, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, nie jestem godzien nazywać się twoim synem. A zaś ojciec rzekł do sług swoich, przyniesie szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały i przywróćcie tuczne ciele, zabicie, jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. I była ogromna radość, bo oto syn, który był zgubiony, odnalazł się. Wiecie, to jest niesamowite, bo cała ta historia, to wszystko, o czym mówię, to mówię dlatego, bo ja wierzę to, że Bóg dokładnie tak patrzy na nas dzisiaj. On pragnie tej prawdziwej relacji z nami. Tej relacji, która nie wypływa ze strachu, z lęku. A, bo jak będę nieposłuszny swoim rodzicom, to mnie ukamienują. Nie? To nie z tego powodu chcę, żebyśmy mieli relację z Nim. Ale właśnie dlatego przyszedł na świat, żeby pokazać, jak bardzo nas kocha. Jak bardzo mu zależy na nas. I dał swojego Syna, aby ci, którzy wierzą w Niego, stali się dziećmi Bożymi. Wiecie, ja wierzę w to, że oczy Boże dzisiaj są wpatrzone na drogę, by wypatrywać tych zgubionych. By wypatrywać tych zgubionych i radować się, gdy ten zgubiony przychodzi do Ojca. I ja modlę się, żeby w tym kolejnym roku i na wszystkie lata następne nasz Kościół był właśnie takim Kościołem, który będzie miał oczy wpatrzone na drogę. Żeby patrzeć, czy tam nie są zgubieni, którzy się zagubili gdzieś poprzez swoje decyzje, przez mimo, że nieuwagę, przez jakieś rzeczy, które zrobili, zgubili się, ale potrzebują się odnaleźć. Wiecie, powinniśmy radować się przede wszystkim z tego, gdy ktoś, kto był zgubiony, odnalazł się. To powinna być nasza główna radość w naszym życiu. Bo to jest coś niesamowite. Całe niebo raduje się tego, gdy ktoś zgubiony się odnalazł. Dlatego nie ustawajmy w tym, żeby się modlić o tych ludzi. Nie ustawajmy w tym, żeby głosić, żeby przekazywać tą dobrą nowinę. I tak jak dzisiaj z Łukaszem rozmawialiśmy, okazuje się, że po prostu to, co nasz Kościół robi, chociażby przez tą służbę wśród byłych świadków, to już jest, słyszy się o tym w Polsce całej. Ludzie mówią o tym, że a, ty jesteś mistrzowski, a, to tam, gdzie jest taka służba dla tych, która pomaga byłym świadkom Jehowy. Bądźmy znani z tego, że radujemy się z tego, że ktoś zgubiony się odnalazł. Wiecie, to jest niesamowite, że nie ma większej radości w niebie, gdy dusza, która była daleko od Boga, nagle wraca do Niego. To jest coś nieprawdopodobnego. I wiecie, bo zobaczcie, czy zgubiłeś kiedyś coś, co było dla ciebie tak cennego, tak ważnego i nikt poza tobą się tym nie przejął? Po prostu, czy nie jest to przykre? Po prostu ma się taką, ojejku, no, ale ty w ogóle się nie przejmujecie tym, a ja zgubiłem to, a to było tak cenne dla mnie, tak ważne dla mnie. Wiecie, nie bądźmy takim Kościołem, który po prostu widzi zgubionych i po prostu w ogóle lekceważy ten fakt. Bądźmy Kościołem, który raduje się z tego i robi wszystko, żeby zgubieni mogli się odnaleźć w Panu. Wiecie, ja nie zapomnę to, bo to też mi pokazuje, jakim Kościołem jesteśmy i dziękuję Bogu za was, za ten Kościół, bo to naprawdę jest niesamowite, że mogę służyć wśród takich ludzi. Kiedyś, to nie było tak rok, półtora roku temu, to była ta sytuacja. Ja to powtórzę, wiem, że może ktoś się może poczuć niekomfortowo z tego powodu, ale trudno, powiem. Miałem taki samochód wcześniej służbowy, który uruchamiał się bez kluczyka. Nie trzeba było kluczyka wsadzić do stacyjki, tylko był zdalnie uruchamiany. Wystarczyło przycisnąć przycisk, a mieć kluczyki w kieszeni. I to było zaraz po konferencji, którą mieliśmy w Jadwisinie. Pakowaliśmy ten samochód sprzętem, a ponieważ było tak gorąco, więc ja włączyłem klimatyzację, żeby się chłodziło w samochodzie. No i nosiłem ten cały sprzęt, pakowałem do samochodu razem z innymi. Ale kluczyki, ponieważ musiały być blisko samochodu, żeby nie zgasł, bo to działa na parę metrów tam od samochodu, postawiłem je na dachu samochodu. I wszystko zapakowane, samochód zapakowany, już wyjeżdżamy. Byliśmy chyba jednymi z ostatnich osób, które wyjeżdżały z tego ośrodka. Wsiadamy do samochodu, taki szczęśliwy, że tak chłodno jest w tym samochodzie, tak zimno i fajnie możemy jechać. I tak jedziemy, jedziemy. Przejechaliśmy chyba ze 2 kilometry i nagle samochód zgasł. I koniec. Co się okazało? Kluczyki zostały na dachu, ale w pewnym momencie tej jazdy spadły z tego dachu. I samochód zgasł. A ja nie mam zapasowych kluczyków, nie mam niczego. Jesteśmy gdzieś tam na drodze, po prostu samochód stoi, nie da się odpalić, nie da się uruchomić, ani nic. Wiecie, jakie to było przykre? Takie, że zgubiłem coś, bez czego no, ani w prawo, ani w lewo. No po prostu no, nie ma co. No i co? Modlitwa i może jeszcze ktoś jest, może ktoś mógłby zobaczyć to gdzieś tam koło tego hotelu. Nie zgubiłem, nie spadły te kluczyki, może coś. I akurat Szymon za nią jeszcze byli. Ktoś tam jeszcze chyba był, szedł na piechotę, już nie pamiętam, chyba, nie wiem, czy Janusz czasami, ale, czy, nie, Łukasz, tak? Łukasz wtedy był. No i tak dzwoni i takie pospolite ruszenie. I ludzie zaczęli chodzić szukać tych kluczyków. Tylko wiecie, co się okazało? Kluczyki się zgubiły nie koło ośrodka, ale prawie 2 kilometry od tego ośrodka. Ale, coś, ale po prostu Bóg był wierny. Szymon za nią jadą tym samochodem, swoim samochodem, jadą tak powolutku, tak poboczem, przeglądając się, czy czegoś tam nie ma. Kluczyki są. Znaleźli kluczyki, które leżały na drodze. Przygniecione przez inne samochody, przejechane przez inne samochody, ale jeszcze się dało odpalić samochód, uruchomić. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo ja doświadczyłem wtedy, jak cenne jest to, gdy coś się zgubi i nagle się odnajdzie. A jeszcze więcej, jak niesamowite jest to, że jesteśmy Kościołem, jesteśmy ludźmi, którzy, gdy coś się zgubi komuś, to nie lekceważymy tego. Gdy widzimy zgubioną duszę, to nie przechodzimy obojętnie, tylko jeżeli Bóg nam daje możliwość, to mówimy, głosimy Ewangelię. I ja dziękuję Bogu za to, że nasze oczy są zwrócone na drogę i patrzymy, czy tam nie ma tego, co się zgubiło. Tego, co potrzebuje Bożego dotknięcia. Tego, co Bóg może podnieść i rzucić się na szyję i całować, i radować się, bo się zgubiło to, co się, bo się odnalazło to, co się zgubiło. Ja dziękuję Bogu, że jesteśmy takim Kościołem i że Bóg dał takich ludzi, którzy po prostu nie myślą tylko o sobie, ale myślą o tym, jak wiele zgubionych dusz jest wokół nas, które potrzebują Chrystusa. Które potrzebują Chrystusa. I miejmy oczy zwrócone na drogę. Miejmy oczy zwrócone na drogę. Czy nie zmierza ktoś tutaj, kto jest zgubiony, kto był zgubiony, ale o to się może odnaleźć. Amen.